Dalej, mówiąc o tej drodze pomyślnego starzenia się według Jana Pawła, powinniśmy pamiętać o tym, żeby sobie wyznaczać jakieś cele. No, mogą być bardzo różne i małe i duże cele, proszę Państwa, bo nam się cel zaraz skojarzy z czymś bardzo takim no, ogromnym, wymagającym wysiłku. Jeśli będziemy wyznaczać sobie i duże, i małe cele, jeśli będziemy dążyć do ich realizacji, nie rezygnując z nich, to będziemy budować spełnienie. Spełnienie jest taką radością życia, bez której trudno jest żyć. Każdy z nas chce coś pozostawić po sobie. Ładnie się to określa ślad życia, prawda? Dla potomnych, prawda? I to jakby wymaga takiej konsekwencji w realizacji pewnych celów, które my sobie sami wyznaczamy. To wszystko też zmierza do tego, aby bilans życia był pomyślny, był pozytywny. Bo proszę Państwa, my bardzo często zadajemy sobie pytanie, co to życie moje było warte? Po co ja jeszcze żyję? Czego ja dokonałem w życiu? I to jest naturalne, że takie pytania sobie stawiamy, bo bilansowanie życia na tym etapie jest bardzo naturalne, prawda? Jak gdyby człowiek ma potrzebę jakby też takiej samoakceptacji, takiej oceny samego siebie. I myślę sobie tak, proszę Państwa, że nawet jeśli jesteśmy tak niedobrzy dla siebie, żeby nie powiedzieć okrutni i uważamy, że ten bilans życia no, reasumujemy jako negatywny, to myślę, że to jest nie do przyjęcia, bo w życiu każdego człowieka można znaleźć takie wydarzenia, takie fakty, które zasługują na bilans pozytywny. My nie możemy się sami krzywdzić, prawda? I ja tak interpretuję słowa Jana Pawła. Pisał tak. Życie to czas, który został nam podarowany i w którym każdy z nas staje wobec wyzwania, jakie niesie samo życie. To wyzwanie polega na znalezieniu swego celu, przeznaczenia i na walce z nim. I na walce o nie. Bo proszę Państwa, my żyjemy jakby w trzech przestrzeniach. Mamy za sobą życie, czyli przeszłość. Mamy teraźniejszość, teraz tu i żyjemy. I mamy przyszłość. I ludzie starsi najczęściej myślą o przeszłości, prawda? I to też nie jest dobre. Oczywiście przyszłość trzeba szanować, trzeba do niej wracać. Najlepiej, jeśli się wraca do takich wydarzeń pozytywnych, które powodują dobrostan taki psychiczny. Nie trzeba rozpamiętywać złych rzeczy, bo nic to nam nie da. To nas tylko wprowadzi w zły nastrój. Natomiast musimy żyć tu i teraz, nie rezygnować z tego, co obecne życie nam daje, prawda? W Polsce ludzie, przechodząc na emeryturę, żyją ćwierćwiecze przeciętnie, 25 lat. No kobiety troszkę dłużej, jak wiecie Państwo, mężczyźni krócej, ale to już też się zmieniają te proporcje. A więc teraźniejszość jest ważniejsza od tej przeszłości, bo już jej nie zmienimy. A w teraźniejszości możemy jeszcze wielu zmian dokonać, realizować swoje marzenia, powiem też i małe, i duże, prawda? Ja marzyłam o tym też, żeby do Państwa przyjść, jeśli się odrestaurował ten uniwersytet. Każdy uniwersytet jest dla mnie ważny. Ostatnio powołał się na Wyższej Szkole Wojsk Lądowych, też tam pomagałam w jego powołaniu i cieszę się, że jeszcze jeden powstał. Wrocław jest taki wyjątkowy, gdy idzie o uniwersytety trzeciego wieku. Wszystkie one działają w strukturach uczelni i to jest bardzo dobre. A więc teraźniejszość, tu i teraz. Ale, proszę Państwa, musimy, czy nawet jeśli nie chcemy, to i tak myślimy o przyszłości. Co to życie mi jeszcze przyniesie? Najczęściej, proszę Państwa, z lękiem mówimy o tym. Dlatego Jan Paweł II tak często do nas mówił: nie lękajcie się. A dlaczego tak mówił? Dla mnie dlatego tak mówił, że lęk jest destruktywny. Odbiera nam radość życia. Nie lękajcie się. Trzeba z głową podniesioną do góry. Ja wiem, że to nie zawsze jest łatwe i czasem ta głowa opada. Mnie też opada, proszę Państwa, i też mam złe dni. Ale ważne, żeby się podnieść z tego, prawda? Bo wiecie Państwo, gdyby życie zawsze tak samo smakowało i ta głowa nigdy nie opadała, to powiem tak, że to życie by tak wyglądało jak konsumowanie przez całe życie jednej potrawy. To byśmy się też nią znużyli i przestali ją ze smakiem spożywać. Przepraszam za taki może banalny przykład, ale on bardzo jest, tak obrazuje nas. No po prostu wręcz andragogika, a więc pedagogika dorosłych uważa, że trudy, które przeżywamy w życiu, nas doskonalą. No, Państwo znacie to powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Chociaż ostatnio przeczytałam felieton, w którym autorka nie zgadzała się z tym, ale myślę, że życie nie jest usłane różami, prawda? A przynajmniej jeśli różami, to te róże są różne. Jeśli traktujemy człowieka jako podmiot, który jest świadomy siebie i chce jak najlepiej przeżyć to życie, zrealizować siebie, czuć spełnienie, to do tego jest potrzebne świadome działanie. Nawet tak pisał, że człowiek staje się w działaniu. Bardzo mi się to podoba, prawda? Że jeśli nie jesteśmy aktywni we wszystkich możliwych wymiarach, to właściwie jak można mówić o naszym rozwoju, o zmianie w naszym życiu? Sprawdzam, patrzę na zegarek, żeby nie przesadziła. Teraz dalej. Idąc tą drogą, ja tak sobie pozwoliłam to wyartykułować, żeby po prostu było łatwiej znaleźć te wyznaczniki pomyślnego starzenia, które zapowiedziałam. Być pokornym wobec życia, wobec choroby, wobec cierpienia, wobec niepełnosprawności, nie tracić nadziei. Jednym słowem mówiąc, akceptować ten etap życia ze wszystkimi jego utrudnieniami. Pisał tak: jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekraczać próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, pozwolić się prowadzić. Jak Państwo wiecie, bo jesteśmy na tym etapie, bez nadziei nie da się żyć. I właśnie to nie lękajcie się. Lęk jest to, co powiedziałam wcześniej. Destruktywny, odbiera nam wolę działania, odbiera nam siłę życia, radość życia. Upominał się również o pomaganie innym, bo wiecie Państwo, na ogół środowisko senioralne myśli tak: no teraz nam powinni pomagać. Myśmy kiedyś pomagali, dali tyle rodzinie, dzieciom, ludziom, z którymi pracowaliśmy, a teraz przyszedł czas na pomaganie nam. Natomiast wydaje mi się, że to pomaganie powinno iść w dwie strony. Oczywiście będzie miało inny zakres, inne możliwości, ale jeśli Jan Paweł pisze, życie ma sens, o ile staje się darem bezinteresownym dla innych, to jakby pokazuje, jak bardzo ważne jest pomaganie drugiemu człowiekowi, prawda? Bliźniemu, tak? Ludzie starsi nie tylko powinni oczekiwać pomocy od innych, ale równocześnie na miarę swoich sił i możliwości udzielać jej innym. Nawet dalej szedł w swoim myśleniu. Człowiek, który nie zrobił nic dla drugiego człowieka, nie powinien nazywać siebie chrześcijaninem. Natomiast różnie to wygląda w życiu i tak jak powiedziałam, te myśli Jana Pawła, które Państwu tu przytaczam, no, pozwalają nam na pewną refleksję, na pewną podróż w siebie i zastanowienie się, jak to jest z moim życiem. Bo w literaturze przedmiotu mówi się o egoizmie starczym. Że właściwie to ta nasza osobowość, nasz charakter jakby wyostrza bardzo z wiekiem te ostre cechy, prawda? Jeśli ktoś był skąpym, to na starość jeszcze bardziej jest sklerą i rzeczywiście to pokazują przykłady. Natomiast większość ludzi jak gdyby skupia się na sobie. W dodatku żyjemy w świecie, w którym ludzie żyją odrębnie, jak gdyby nie kontaktują się ze sobą, nie mówiąc o tym, że nowe komunikatory, które pojawiły się, pogłębiają ten stan. Tymczasem, proszę Państwa, gdybyście mnie spytali, co będzie Pani zdaniem decydować o pomyślnym starzeniu się, o zdrowym starzeniu się, o długowieczności, bo wszyscy tego pragniemy, to najnowsze badania pokazują, że najważniejsze w tym wszystkim są relacje z ludźmi. Relacje z sąsiadem, z rodziną, z przyjaciółmi, relacje w uniwersytecie. Państwo macie tu piękną przestrzeń, w której sobie organizujecie wspólnie kawę, herbatę. Możecie porozmawiać. Nawet moment, kiedy zmienialiśmy tutaj prezentację, też Państwo wykorzystali na rozmowy ze sobą, bo ja to słyszałam. I to wszystko potwierdza, jak bardzo pragniemy kontaktu z drugim człowiekiem. Powiem więcej, my w oczach tego człowieka się przeglądamy. Szukamy akceptacji siebie, szukamy wzmocnienia, szukamy przyjaźni, miłości, serdeczności, czułości. Jeśli Państwo myślą, że potrzeba bliskości wygasa na starość, to jesteście w błędzie. Potrzebujemy bardzo tej bliskości. Wręcz nawet czytałam takie badania, z których wysnułam, one były w języku angielskim, że 7 głasków dziennie wydłuża o 1 dzień życie. Ale te głaski są możliwe tylko w kontakcie z drugim człowiekiem. Kiedy my trzymamy go za rękę, kiedy my się do niego przytulamy, kiedy go pocieramy po plecach, tak? Kiedy po prostu jesteśmy z nim, słuchamy go aktywnie, prawda? Kiedy odwiedzamy chorych, prawda? Mówią, co ci przynieść, pytają. Nic mi nie przynoś, tylko przyjdź do mnie. Czyli chcemy, pragniemy tego spotkania z człowiekiem. I mi się wydaje, że to jest prawda, co te badania pokazały. A więc nie dieta, ona jest też ważna. Nie ruch, on jest też ważny, prawda? Wręcz w naszym wieku najlepszy jest spacer. W miarę dynamiczny, na ile nam na tą dynamikę pozwala nasz stan fizyczny, prawda? Ale spacerowanie, a jeszcze z kijkami, jeśli mamy je, to jest, ja w ogóle żałuję, że ja tak późno odkryłam te kije. Ale w tym momencie swojego wystąpienia chcę bardzo mocno podkreślić, że w badaniach, które były przez 10 lat prowadzone, najważniejszym w zachowaniu zdrowia i długowieczności jest utrzymywanie relacji z ludźmi. Nie możemy się izolować, nie możemy pozostawać w domach. I dlatego, proszę Państwa, jeśli pomagamy, no to też spotykamy się, tak? No i te głaski, czyli dobre emocje, które sobie przekazujemy, patrząc sobie w oczy, mówiąc komplementy, prawda, interesując się, zawierając przyjaźnie, będą zmierzały do tego, żebyśmy, może ktoś z Państwa myśli, o, takie banały mówię, ale właśnie najtrudniej o te banały w takim naszym życiu codziennym, prawda? Zobaczcie Państwo, jak ludzie poruszają się na ulicach, na chodnikach. Przeczytałam, że 3 razy szybciej niż kiedyś. Nie widzą drugiego człowieka, nie zatrzymują się. Kiedyś ludzie się zatrzymywali. O, jak się cieszę, że panią widzę. Co tam słychać? Czy może w czymś pani pomóc? Dzisiaj po prostu wszyscy gnają. I my się też trochę poddajemy temu, kochani, bo to jest takie powiedzenie, że stajesz się tym, z kim przystajesz, tak? Podporządkowujesz się otoczeniu, prawda? Też gnamy, no może nie zawsze tak jak młodzi, bo po prostu nie mamy siły, ale też jakby, już nie mówiąc o tym, że to, co sobą prezentują środki komunikacji, jest dla mnie przerażające. Wchodzę do tramwaju i prawie wszyscy młodzi głowy mają w smartfonach, ale starsi też. Niektórzy toczą rozmowy, niektórzy są nieobecni w tym świecie, prawda? I kiedyś tak nie było, więc jak te relacje nawiązywać, jak sobie przekazywać te głaski, jakie sobie nazwałam, te pozytywne emocje. Był Dzień Życzliwości 21, prawda? W którym no właśnie przypominał nam o tym, jak ważna jest życzliwość. To jest spojrzenie, uścisk dłoni, ukłon, prawda? To jest zwrócenie uwagi na kogoś. Bo proszę, doszłam do tego, ja już wyprzedziłam budować. To znaczy Jan Paweł II wyprzedził to, co teraz badania aktualne wykazały. Budować pozytywne relacje z innymi ludźmi, również młodymi. Może zwrócę uwagę, dlatego że nie możemy się izolować od młodego środowiska, proszę Państwa, młodych ludzi. Nie musimy o nich mówić, czy nie powinniśmy mówić, że nasze życie w młodości było inne, bo to jest prawda. To nie chodzi o to, żebyśmy w spotkaniu z młodymi przekonywali się do swoich światów. Nasz świat i ich świat to są dwa odrębne światy. Chodzi o to, żebyśmy je sobie pokazywali, żebyśmy ze sobą się komunikowali i od czasu do czasu w różny sposób pytali, co jest dla was ważne, dla ciebie, na przykład w spotkaniu z wnukiem. Ja ostatnio też mu takie trudne pytanie zadałam, aż się obruszył, babcia, o co ty mnie pytasz? No ja mówię, no ja jestem ciekawa, Kuba, co dla ciebie jest ważne, do czego zmierzasz? Wobec tego, proszę Państwa, dialog z młodym pokoleniem, rozmowy z młodymi ludźmi, spotkania, nie mówiąc o tym, że oni nam bardzo mogą pomóc w pokonywaniu analfabetyzmu, jak to nam się o nas mówi, informatycznego, prawda? Ja też się nauczyłam obsługi smartfona, tam niewiele funkcji jest dla mnie jasnych, niewielu korzystam, to mi wystarczy, ale dzięki właśnie kontaktowi z młodymi ludźmi, a najlepiej z wnukami, z wnuczkami, jak są takowe pod ręką. Ale ja też czasem mi się zdarza, że na ulicy zatrzymuję młodego człowieka, jak właśnie jest problem ze smartfonem, proszę go o pomoc i przyznam się, że nigdy, czy w środkach masowego przekazu, jeśli mi się uda zmusić go do ściągnięcia słuchawek i przestania patrzenia w ekran smartfona, pytam, jak dojechać. Coś mi się tu zepsuło, coś mi się zablokowało, proszę mi pomóc. I z uśmiechem spotykając się zawsze liczę na pomoc i takiej pomocy, taką pomoc otrzymuję. Spełnienie i szczęście płynie z relacji z innymi, pisał pięknie, prawda? Czuwam, to znaczy dostrzegam drugiego człowieka. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów. Bo jak znaleźć wsparcie, informację, prawda, którą sobie Państwo też tu przekazujecie, bo odkryliście dobrego lekarza, dobrego terapeuty, czy dobry sklep, prawda, czy inną rzecz ważną dla Was. A więc te spotkania wzajemne umożliwiają przekazywanie nam informacji ważnych. Natomiast mimo, że świat się zmienia, wszystko się na nim zmienia, rodzina jest wspólnotą najpełniejszą. Właściwie nikt nie wymyślił lepszej instytucji opiekuńczej, jaką jest rodzina. Ale my też wiemy, że model rodziny się zmienił i to bardzo. Dzisiaj mamy jednoosobowe, jeśli to można nazwać rodziny dwuosobowe, związki partnerskie. Młodzi właściwie nie zawsze są zainteresowani sformalizowaniem swojego związku. Natomiast rzeczywiście no, miejsce człowieka starszego w rodzinie, jeśli takowe ma, znalazł, czy na takie może liczyć, jest na pewno najpełniejszą potrzebom wsparcia, pomocy i opieki. Dalej Jan Paweł pisał też o takim solidaryzmie międzypokoleniowym, prawda? Bo przecież w tej rodzinie ludzkiej, w której mamy i młodych, i starszych, i w średnim wieku, wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, wszyscy jesteśmy od siebie zależni, odpowiedzialni za to życie, jedni od drugich i powinniśmy daleko idącą tolerancją się kierować, żyć razem. Natomiast coraz częściej właśnie te pokolenia niekoniecznie z sobą mają dobre relacje. Powiem Państwu więcej, że ostatnio czytałam badania, z których wynikało, że to nowe pokolenie seniorów, które niedawno przeszło na emeryturę, niekoniecznie akceptuje starszych od siebie. Ja to widzę we Wrocławskim Uniwersytecie. Jak gdyby, no też jest tak, że oni troszkę jakby izolują się od tych starszych. Aż sobie pomyślałam, no dojdzie do tego, że trzeba będzie dwa programy realizować. Ja wiem, że te dwa pokolenia mogą różnić się potrzebami, oczekiwaniami, doświadczeniami, ale wszyscy jesteśmy seniorami i tolerujmy się nawzajem, pomagajmy sobie, utrzymujmy ze sobą relacje. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. W rezultacie, proszę Państwa, jeśli te zasady, czy tutaj te wykładnie, które Państwu przedstawiam, będziemy starali się nimi posługiwać w swoim życiu, będziemy budować dobrostan psychiczny, to się tak ładnie nazywa, czyli będziemy żyć w zgodzie z sobą, z otoczeniem, będziemy umieli przebaczać i prosić o przebaczenie, prowadzić dialog, na pewno najważniejszy jest dialog z Bogiem dla ludzi wierzących, ale też z samym sobą, proszę Państwa, rozmawiać z innymi ludźmi, bardzo często w trudnych chwilach, w chwilach też zwątpienia, jakie przeżywamy. Do tego jest potrzebny nam drugi człowiek, mówimy przyjaciel. Człowiek starszy powinien mieć asystę społeczną, tak to określają socjolodzy. Czy powinien mieć wokół siebie grupę ludzi, która o nim pamięta, odwiedza go, dzwoni do niego, może mailuje, smsuje, do których możemy zadzwonić, zwrócić się. Proszę Państwa, bo samotność charakteryzuje nasze środowisko. Nie wszyscy sobie radzimy z tą samotnością. A oprócz samotności mówi się w literaturze przedmiotu o osamotnieniu. Samotność dla mnie jest brakiem takich satysfakcjonujących nas kontaktów z innymi ludźmi. Prawda? Bo no wiem, że często odchodzą nasi najbliżsi, nasi przyjaciele, ale w rezultacie trzeba starać się o następnych. Prawda? Natomiast osamotnienie to jest taki czas, w którym my nie mamy kontaktu dobrego ze sobą. Nie lubimy siebie, nie podobamy się sobie, nie akceptujemy siebie w starości. Częściej z tym mają problemy kobiety, biorąc pod uwagę ten kult młodości, kult młodego ciała. Ale panowie też. Sam fakt, że jest ich mniej na uniwersytetach czy klubach seniora, oni się chowają z tą swoją samotnością. Prawda? My jesteśmy bardziej społeczne i jak gdy przez całe życie tak było, że komunikowaliśmy się z bardzo różnymi ludźmi, bo tego wymagała praca zawodowa, życie rodzinne i tak dalej. Natomiast panowie, jak to ktoś powiedział, że mężczyźni myślą o sobie, a kobiety myślą o innych. Przepraszam panów, ja tego nie wymyśliłam. Ale prawda jest taka, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, prawda? Bo jesteśmy stworzeni na pewno nie do życia w pojedynkę, chociaż są wśród nas samotnicy, którzy się dobrze czują ze sobą i wtedy też radzą sobie z tą samotnością. Budowanie tego dobrostanu takiego psychicznego wyraża Jan Paweł takimi słowami. Starość to czas, w którym wszystko zmierza ku temu, aby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca. Mądrość serca, proszę Państwa, to jest taka nasza mądrość, wiedza, która pozwala często rozwiązywać problemy, na które nie znajdziemy w najlepiej napisanych poradnikach wprost odpowiedzi. Co zrobić, żeby pokonać ten... Na przykład jest rodzina, spotkali się na obiedzie i debatują nad jakimś problemem, szukają, co zrobić z tą Asią naszą, żeby, prawda, wreszcie pozbyła się tego problemu. I tak debatują, proponują różne rozwiązania, a najstarszy senior rodu czy seniorka siedzi i mówi: słuchajcie, ja wiem, co zrobić. I najczęściej to, co proponuje, jest taką propozycją, która wydaje się kontrowersyjna, niemożliwa. Ale w rezultacie życie pokazuje, że jest skuteczna. Czyli ta mądrość serca wynikająca z tego, że myśmy już wiele w życiu przeżyli, wiele doświadczyli, wiele widzieli, powoduje, że po prostu też się mówi o pamięci serca, prawda? I to rzeczywiście tak jest. A więc kierujmy się sercem. Bardzo często mówimy zresztą do młodych ludzi: no co ja mam zrobić, pyta mnie młody człowiek. A my mówimy: kieruj się sercem. Nie rozumiem. Można dodać, prawda? Najlepiej jak jednym i drugim, ale wiem, że nie zawsze to jest możliwe. Powinniśmy zawsze przebaczać, pamiętając, że sami potrzebujemy przebaczenia. Bo proszę Państwa, jeśli my pewne urazy do ludzi nam bliskich nosimy w sobie, to my sobie czynimy. Państwo na pewno o tym wiecie, to słyszeliście, ale my sami siebie przede wszystkim tym obciążamy. Sami siebie jakby ranimy. Trzeba przebaczyć. Ja wiem, że to często jest bardzo trudne, dlatego często mówimy: no przebaczyłam mu, jej, ale nie mogę zapomnieć. No bo rzeczywiście nie zawsze właśnie ta pamięć serca, tak, pozwala nam na takie pełne zapomnienie krzywdy, którą ktoś nam wyrządził. Mimo ograniczeń mego wieku, pisał, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć. A więc jakby wracamy tutaj do tego pierwszego predykatora starości, jakim było cieszenie się codziennością, świętowanie życia. Ja już zmierzam do końca, kochani. Jan Paweł II w ten sposób, przytaczając Państwu tu wiele cytatów, dookreślił starość, inaczej mówiąc, jak gdyby podał jej pewne wyznaczniki, wartości. Jest to ostatni etap ludzkiego dojrzewania podmiotowego, osobistego, osobowego inaczej, tak? Czyli to jest właśnie to dojrzewanie w człowieczeństwie. Jestem coraz lepszym człowiekiem, coraz pełniejszym, coraz bardziej, lepiej rozumiejącym siebie, rozumiejącym innego człowieka. Jest to czas pomyślny. Starość jest zdobywaniem mądrości serca. Jest pojmowaniem czy budowaniem wciąż na nowo sensu życia, kiedy go tracimy w trudnych chwilach. Jest zadaniem, które musimy podjąć, prawda? To zadanie dla każdego z nas może co innego znaczyć. Jest cennym darem. Jest czasem służenia innym. I wreszcie starość też określił jako koronę okresów życia, prawda? Bo my przez całe życie jakby przygotowujemy się do tego etapu życia, a potem to życie nam tu wystawia koronę, dzięki której albo pomyślnie się starzejemy, albo no niekoniecznie, prawda? I wreszcie strażnik pamięci zbiorowej, co bardzo ważne jest dla tego pokolenia młodych. My jesteśmy pokoleniem, które jest żywą historią tego, co się działo we Wrocławiu, w Polsce podczas wojny i tak dalej, wielu faktów historycznych. Zawsze o starości mówił w kategoriach wartości. Nigdy nie mówił o niej źle. Własnym przykładem pokazał nam, czym może jest starość, jaka jest jej wartość. Jego życie w moim przekonaniu było egzemplifikacją właśnie tego, co pisał o tym etapie życia. Sam własnym przykładem nam to potwierdził. Ktoś nawet czasem może myślał, Boże, dlaczego tak wspaniały człowiek tyle doświadczył trudów życia? Dlaczego tak ciężko chorował? Dlaczego musiał przeżyć i to w trudny sposób próbę już nie powiem tego, zamachu. Starość to czas, w którym dopełnia się miara ludzkiego życia. Jest koroną okresów życia. Przynosi ona żniwo z tego, czego się nauczyło, co się przeżyło, żniwo z tego, czego się dokonało i co się osiągnęło. Żniwo z tego, co się wycierpiało i co się przetrwało. Jak w zakończeniu wielkiej symfonii, wielkie tematy życia łączą się w potężny akord. Bardzo piękna metafora, którą tutaj zamieszczam, napisana przez Jana Pawła. Jan Paweł II, no już przecież święty, niech będzie Państwa naszym przewodnikiem. Tego Państwu bardzo życzę.